Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, tematem których będzie prześladowanie chrześcijan w Europie i w świecie. Naszym gościem jest ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże naszym telewidzom.
No właśnie, dyskryminacja chrześcijan w Europie i w świecie. Wydawałoby się, że Europa jest wolna od prześladowań, dlatego że bardzo wiele tutaj mówi się na temat wolności, praw człowieka. Nawet Polska jest grillowana ze względu na rzekomy brak praworządności, więc wydawałoby się, że to jest kontynent, na którym wszystko jest w porządku. Może takim symbolem ostatnich dni jest Hagia Sofia, która po 86 latach, kiedy była muzeum, stała się ponownie meczetem. Meczetem stała się po 1000 lat funkcjonowania w 1453 roku, kiedy Turcy zdobyli Konstantynopol i wówczas stała się meczetem. Od piątku ponownie muezini, imamowie wzywają do modlitwy i recytowane są tam wersy Koranu. Czego symbolem jest, księże profesorze, właśnie to zawłaszczenie przez islam Hagia Sofia?
Myślę, że dla wielu naszych takich otwartych liberałów, tych ludzi nastawionych na dialog międzyreligijny, którzy uważają, że z islamem można dyskutować jako partner, czy będziemy traktowani tam jako partner równorzędny, pokazuje nam sytuacja w Turcji los chrześcijan. Bo przypomnijmy, że ostatnie 100 lat w Turcji to jest spadek ilości chrześcijan z 20% do 0,2%. Wiele miejsc kultu religijnych jest zniszczonych. Tam jest wiele posiadłości czy majątku. To są klasztory, kościoły, kościołów wschodnich. Ja niejednokrotnie miałem okazję rozmawiać na Bliskim Wschodzie z patriarchami tamtejszych kościołów, którzy żalili się, że nie mają żadnego wsparcia ani w Unii Europejskiej, ani w rządach innych państw, kiedy Turcja bez żadnych wyroków sądowych niszczy starożytne klasztory, starożytne kościoły, które są czasami z IV, z V wieku, bo teren jest potrzebny na przykład jakiemuś deweloperowi, czy w inny sposób został on zawłaszczony. Oczywiście, ponieważ to są małe kościoły, nie mają głosu, więc nie mogą, nie spotyka to się z takim odzewem jak przypadek Hagia Sofia, który wszyscy znamy i który pokazuje nam to, że im słabsze jest państwo, im słabszy jest prezydent, tym bardziej rosną represje wobec mniejszości, czyli będzie chrześcijanie teraz będą upokarzani poprzez to, że najważniejsza świątynia kościoła wschodniego została zamieniona ponownie w meczet. Również pewnie będzie teraz kolejne jakieś tam pogorszenie sytuacji Kurdów czy tego typu zachowania najprawdopodobniej będą, bo to idzie, zazwyczaj to jest taki schemat. A z drugiej strony, no zauważmy, przypomnijmy, ojcze, niejednokrotnie na antenie telewizji Trwam były pokazywane te obrazki, bo byliśmy chociażby z waszym operatorem, czy z Telewizją Polską w Syrii, czy w Iraku, gdzie, tak jak Jabrut, przepiękny kościół, ikonostas, kilkaset ikon, zostały one rozstrzelane, to znaczy oni strzelają do ikon, do mozaik w kościołach, żeby zniszczyć oczy, bo uważają, że jak Bóg nie widzi, to już nieważne wtedy, co robią. I takich kościołów sprofanowanych, na przykład zamienionych na magazyny, zamienionych na szalety miejskie, było wiele, czy w Homs, czy w Damaszku. One nie zostały zniszczone w czasie działań wojennych. One zostały zniszczone później, żeby upokorzyć chrześcijan, żeby pokazać, tu dla was nie ma miejsca. Mniej więcej to jest to samo przesłanie, które mamy tutaj dzisiaj z Turcji.
Tego, że jest to świątynia, no, która ma 1500 lat historii, tysiąclecie chrześcijaństwa, 500 islamu. Ostatnie, tak jak wspomniałem, blisko 90 lat to czas, że było to miejsce muzealne. Teraz na posadzkach są dywany zakupione przez urząd prezydenta Turcji. Tam odbywają się modły. 24 godziny na dobę recytowany jest Koran. Na czas modlitwy zasłaniane są mozaiki Chrystusa i Matki Najświętszej. Mówią muzułmanie, że no one oczywiście oczywiście, chociaż nie wiem, czy to takie oczywiste, nie zostaną zniszczone, czy nie zostaną wyniesione z tej świątyni?
Dopóki nie będzie takiej potrzeby politycznej, to nie zostaną zniszczone. Ja miałem okazję być dwa razy jeszcze w tej świątyni, kiedy nie była meczetem, więc przepiękne mozaiki, przepiękne mozaiki archaniołów, Chrystus, Matka Boża. No szkoda po prostu, to tylko świadczy o tym i im szybciej się do tego przekonamy i zrozumiemy, jak traktuje islam chrześcijaństwo, zresztą pamiętajmy zabytki w Syrii, w Iraku, w innych miejscach, często były też sprzedawane przez tych terrorystów z Państwa Islamskiego i zamieniane na pieniądze, bo to im było potrzebne bardziej niż zabytki.
A jaka jest reakcja w ogóle kościołów chrześcijańskich, kościoła katolickiego, kościoła prawosławnego, innych kościołów na ten akt zawłaszczenia na meczet Hagia Sofia?
To jest smutno i to trzeba powiedzieć. Papież wyraził swoje oburzenie tym
Ojciec faktem. Ojciec Święty został w ogóle, no chyba w sposób taki, powiedziałbym, no nazwę to impertynencki, zaproszony na uroczystość objęcia przez meczet tych murów świątyni Hagia Sofia.
No to pokazuje otwartość i szacunek dla drugiej strony, jeśli mówimy o dialogu międzyreligijnym. Pamiętajmy, że kto jak to, ale Ojciec Święty Franciszek wykazywał wiele sympatii dla strony muzułmańskiej. Wiemy, że ten dialog jest wręcz niemożliwy, ale próbował przecież jego wizyty chociażby w Egipcie, czy otwartość na wielkich przedstawicieli świata, czy autorytety świata islamskiego. No niestety tutaj pokazuje, że jak przychodzi kwestia polityczna, tutaj nie ma to nic do znaczenia. Jest to też przykre, jeśli mówimy też, Ojcze, o takim podejściu. Wiemy, że w wielu kościołach, chociażby w Grecji, biły dzwony na znak protestu. Wiemy, że tam rząd Grecji i kościół grecki najmocniej zainterweniował. W Polsce bodajże w diecezji płockiej ksiądz biskup Libera zarządził też bicie dzwonów na znak jak gdyby sprzeciwu wobec tego aktu barbarzyństwa, bo tak to trzeba nazwać. I my, no to przypomnijmy sobie mniej więcej reakcję, jaka była na wojnę na Ukrainie. No przecież cóż, no pewnie pani Merkel wyraził ubolewanie, wesprzejąc prezydent Francji i Unia Europejska, która mówi tyle o prawach człowieka, o wolności religijnej, o wolności wyznania, na tym zakończy. Przecież to są autorytety, które mają ostatnie słowo w Unii Europejskiej i wolność religijna będzie znowu ceną dobrych relacji, bo pani Merkel będzie się bała, żeby kolejna transza emigrantów nie została wysłana przez Erdogana do Niemiec. Przecież oni mają politykę Herzlich-Willkommen i może będą szparagi na nowo zbierać, bo Polacy nie dojechali, inne narody, więc może nauczą tych, którzy przyjdą, jak się szparagi zbiera, nie będą liczyć tylko na Polaków. Natomiast no jest to przykre, bo nawet w Unii Europejskiej, pamiętajcie, w dzienniku, waszym dzienniku, czy u was na antenie mówiliśmy niejednokrotnie, Unia Europejska tak się troszczy o wolność religijną, że nawet zlikwidowała stanowisko, czy miała zlikwidować stanowisko z tego specjalnego delegata, pełnomocnika do spraw wolności religijnej. Po tych interwencjach myślę, że jednak dobrze, że przynajmniej mamy jakąś namiastkę mediów katolickich w Polsce. Wiem, że w naszym dzienniku u was na antenie kilka razy bardzo wyraźnie upominaliśmy się o to, żeby ten człowiek został, bo on jednak ma za sobą autorytet Unii Europejskiej. W pewnych kwestiach jest to bardzo ważne, żeby to nie jechał jakiś jeden poseł, tylko ktoś, kto ma za sobą autorytet całej Unii.
A księże profesorze, czy w związku z tym ten dialog z islamem jest możliwy, dialog międzyreligijny? No bo rzeczywiście mamy raz w roku dni ekumeniczne, dni dialogu międzyreligijnego, między innymi poświęconego z islamem. No, zawsze tak chyba jest, że do dialogu potrzebne są dwie strony. I te dwie strony słuchają się wzajemnie, mówią do siebie nawzajem, przedstawiają jakieś swoje racje, swoje argumenty, no i coś konstruktywnego z tego wychodzi. A co wychodzi z tego dialogu międzyreligijnego z islamem?
Przepraszam, bo nie mam, niestety czasami nie mogę powstrzymać uśmiechu. Proszę wybaczyć, ale to nie jest niestety temat do uśmiechu. Ja zadaję ojcze takie pytanie, bo my oczywiście jesteśmy otwarci na inne religie. Mamy też mniejszość muzułmańską, mamy naszych Tatarów i te relacje są poprawne, bo nasi Tatarzy uznali ten kraj, w którym żyją, za swoją ojczyznę. Nie zamierzają nas tutaj nawracać czy jakiejś republiki islamskiej tworzyć, przynajmniej jak do tej pory. Natomiast, no, tak jak ojciec wspomniał, no, zawsze, żeby był dialog, to musi być dwie strony. No, proszę zobaczyć, w ilu meczetach jest czytana Ewangelia, w ilu meczetach w Polsce jest ich niewiele, odbywają się modlitwy chrześcijańskie, bo my chcemy wprowadzać do kościoła, czy jeśli mamy tam judaizmu, czy islamu, to już pamiętam jeszcze jako kleryk, budziło to nasze zgorszenie, kiedy wynoszono krzyże z kaplic, czy kiedy kardynał Meissner, bo nie Meissner bodajże, albo nie jest kardynał, przepraszam, ale ostatnio podczas wizyty w Ziemi Świętej, no nasi biskupi ściągali krzyże, czy symbole religijne, które mieli na sobie, więc to była delegacja niemiecka w każdym razie tego kościoła, no to nie jest dialog, gdzie nie umiemy uszanować drugiej strony, więc jak to ma być dialog, to niech to będzie dialog na zasadzie partnerskiej, a nie kłanianie się. Zresztą jak ojciec mówi o dialogu, to ja może nie jestem tutaj, mówię, godzien, żeby o tym mówić, ale pamiętamy księdza Douglasa, który był porwany odprawiając mszę świętą w swoim kościele w Bagdadzie. Go porwano, przetrzymywano go bez kropli wody i kawałka chleba przez 5 dni. Pierwszy był głodzony i nie dawano mu nic do picia. I on to wiedział, jak wygląda ten dialog. Mówi, ty mówisz o dialogu? Mówi, wziął mnie, popatrz, mówi, na nasze kościoły, na nasze domy. Co kilkadziesiąt lat jesteśmy wyrzynani. O jakim dialogu ty chcesz mówić?
Księże profesorze, właśnie...
To był cytat.
Ksiądz profesor przypomina księdza Douglasa, którego też mieliśmy okazję poznać, ale mamy dzisiaj dokładnie 26 lipca przypada też rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jacques'a Hamela, francuski starszy kapłan, który właśnie przez islamistów we Francji został zamordowany w czasie pełnienia posługi kapłańskiej.
Dokładnie, ale jeszcze przypomnijmy, że to był kapłan, który był niesamowicie otwarty na islam. On w jednej ze swoich parafii, jeśli dobrze pamiętam, bo to było tak tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży, oddał kawałek ziemi, żeby muzułmanie mogli sobie jakiś dom modlitwy wybudować, który naprawdę by się angażował we Francji w dialog z muzułmanami. On został potem, jego gardło zostało podrżnięte podczas sprawowania Eucharystii. Więc no, tutaj widzimy, że nawet ci, którzy są otwarci, którzy chcą być takimi ludźmi, którzy wychodzą jako pierwsi, no potem często kończą jako męczennicy.
Bo islam znaczy poddaństwo, więc czy to jest tak, że im islam jest silniejszy, tym, czy albo inaczej, im chrześcijaństwo jest słabsze, im mniej wierne, im mniej określające się w czynach, a tylko ewentualnie w jakichś tam nic nieznaczących deklaracjach, tym islam po prostu to chrześcijaństwo wypiera, bo taka jest natura islamu.
No ojcze, przecież mamy od wielu lat politykę promocji islamu. Mianowicie chociażby w Etiopii, jeśli ktoś z nas był, czy w innych krajach, gdzie nawet nie ma muzułmanów, to Arabia Saudyjska przeznacza olbrzymie środki finansowe po to, żeby wybudować meczet drewniany, przed którym sobie siedzi człowiek opłacany przez właśnie te pieniądze z tego funduszu promocji, po to, żeby zaznaczać tutaj obecność. A jeśli już jest jakiś meczet, to budują drugi. I w wielu krajach to się odbywa. Proszę zauważyć, że nawet my mieliśmy w Europie w miarę spokojną sytuację do momentu, kiedy Arabia Saudyjska nie zaczęła ściągać nauczycieli czy tych imamów na studia do siebie, bo wtedy mieliśmy niestety do czynienia z tym najbardziej radykalną wersją islamu i to jest niedobre. No, potem dziwimy się, że w meczetach we Włoszech, w meczetach Wielkiej Brytanii czy w wielu innych krajach zachodnich głosi się nam takie nauki jak ta ziemia wam została dana przez Allaha, musimy tych niewiernych wymordować i tak dalej. No, rząd włoski się wziął wreszcie na sposób i nakazał na terenie Włoch nauczanie w języku włoskim. No, wielu z nas nie zna arabskiego, więc stąd wykorzystywali tę sytuację i taka mowa nienawiści była bardzo często głoszona w tych tak zwanych kazaniach.
Księże profesorze, zwolennikiem takiego multikulti, również takiego dialogu z islamem, co ciekawe, jest lewica. I tu zastanawiam się, dlaczego tak jest. Lewica, która głosi hasła, no, na przykład prawa kobiet. W islamie raczej kobieta wiele do powiedzenia nie ma, z tego co wiem. Na pewno ma mniej niż chrześcijanka do powiedzenia. Tak samo prawa, tak zwane prawa gejowskie na przykład. No, wydaje się, że ta lewica jakby sama na siebie wyrok pisała, sprowadzając, dialogując ze swoimi jakby przyszłymi takimi, no, mało dialogicznymi partnerami, najbardziej ogólnie mówiąc.
Delikatnie to ojciec ujął, bo tych wszystkich przedstawicieli tak zwanych ruchów LGBT czy tych postępowców, to trzeba by było zawieść, jak to miało miejsce parę lat temu w Syrii, gdzie złapano kilka osób, które uznano za homoseksualistów. W jaki sposób one były mordowane? To wolę tego nie opisywać. Chyba jedną z takich łagodniejszych form śmierci było nadziewanie na pal. Więc dziwię się, że tego typu osoby chcą tutaj ściągać sobie ten islam, no ale przynajmniej wtedy mamy sprawę jasną, bo te kwestie moralne są rozwiązane natychmiast. Tak jak to ma miejsce w Niemczech, przecież dziewczyna, o tym się nie mówi, no bo Niemcy są przecież państwem demokratycznym i ułożone, mają wszystko w porządku, ale mamy setki chyba morderstw honorowych, to znaczy jeśli dziewczyna muzułmanka zostanie przyłapana przez jej brata czy kogoś z rodziny w parku, że trzyma się za rękę, czy tam całuje się z chłopakiem przed ślubem, no to często jest postawiona, jeśli wychowywana jest w rodzinie ortodoksyjnej mocno, no to wtedy zostanie jej jedno wyjście. Zostaje zamknięta w pokoju albo z jakimś narzędziem zbrodni, z nożem, dopóki nie pożegna się z tym światem, czy nie dokona samobójstwa, ten pokój nie jest otwierany. Tych problemów jest wiele, tylko oczywiście o tym nie mówimy, bo to są sprawy niewygodne. Tak samo jak kwestie obrzezania kobiet i tak dalej, co jest okrucieństwem popełnianym na milionach dziewczynek w Afryce i nie tylko. Więc no, miejmy tego świadomość, bo też mnie dziwi, przecież była kiedyś, kilka lat temu była wizyta naszych wybitnych feministek, pani bodajże Środy, Jarugi Nowacki, tam kilku jeszcze tych takich czołowych postaci świata feministycznego w Arabii Saudyjskiej. Więc panie biegały ubrane od stóp do głów grzecznie, jakoś im to wtedy nie przeszkadzało. Natomiast dzisiaj, jak mamy jakieś dyskusje, to pani profesor Środa bardzo mocno krzyczy i w kościele katolickim upatruje wszelkiego źródła nietolerancji. Natomiast szkoda, że wtedy jakoś nie zauważyła, że kobieta nie może sama wyjść z domu. Wtedy nie mogła usiąść w restauracji ze swoim mężem, tylko musiała po drugiej stronie siedzieć. Jakoś wtedy te prawa kobiet tej Arabii Saudyjskiej za bardzo im nie przeszkadzały. No pewnie dlatego, że rodzina królewska sfinansowała ten pobyt.
A czy możemy sobie wyobrazić na przykład, nie wiem, że pani profesor Środa i jej koleżanki, no, do takiego kraju muzułmańskiego udają się, no bo tam też są kobiety przecież, prawda? To nie jest tak, że tam nie ma kobiet, o których prawa nie można walczyć. No i na przykład urządzają manifestacje takie jak u nas LGBT. U nas profanuje się Najświętszy Sakrament, a tam na przykład no, jakieś sprawy związane z wyznaniem muzułmańskim. Czy jesteśmy sobie w stanie taką, powiedziałbym, odwagę tych heroicznych kobiet sobie wyobrazić?
Ręczę ojcu, że zanim by buzię otworzyła, już by siedziała w więzieniu i pewnie parę batów by dostała, tak jak to jest chociażby w Arabii Saudyjskiej, co by ją skutecznie wyleczyło z jej postępowych poglądów, przynajmniej na jakiś czas. Natomiast jeśli już mówimy o tej sytuacji, o profanacji, proszę zauważyć, jak my jako chrześcijanie, bo my często mówimy, że jesteśmy kościołem milczenia, my dopuściliśmy do tego, że w Polsce, proszę zauważyć, bardzo często jest profanowany krzyż, to szczególnie ma miejsce w okolicach świąt, czy Wielkanocnych, czy Bożego Narodzenia. Mamy ten symbol takiego też podejścia do Biblii w osobie pana Nergala, który podarł Biblię jeszcze na nieszczęście. Jeden z kapłanów, dawny dziennikarz znany, go bronił jako wyraz wolności słowa. To już po prostu żal mówić o tym starszym kapłanie, bo po prostu jest to przykre. I weźmy później drugą stronę. W Stanach Zjednoczonych nakręcono film, który pokazywał życie proroka. Ojcze, po kilku tygodniach istnienia tego filmu spalono kilka ambasad Stanów Zjednoczonych. Zginął jeden ambasador. W krajach muzułmańskich podniósł się taki protest, że nawet w tej ojczyźnie wolności słowa, jakich dla wielu jest, są przecież Stany Zjednoczone, nagle znalazły się metody, żeby zdjąć ten film. A popatrzmy z drugiej strony, ostatnie kuszenie Chrystusa, kot Leonarda, to wiele takich filmów, które obrażają uczucia religijne, wszystko jest dozwolone. Nawet przecież były plany, żeby nakręcić film o relacjach homoseksualnych pomiędzy Jezusem a świętym Janem jako jego najmłodszym uczniem. I tutaj jakoś nikogo to nie dziwi, bo będziemy mieć w Europie właśnie te środowiska, o których ojciec wspomniał, będą krzyczeć o to w imię wolności słowa, wolności wyrazu artystycznego.
No może taka jest natura chrześcijaństwa, katolicyzmu, że jak chcą ci spalić kościół, to pozwól spalić. Jak chcą zamienić w meczet, to pozwól zamienić w meczet. Jak cię opluwają, jak idziesz do kościoła, to pozwól na to. Może taka jest właśnie natura chrześcijaństwa.
To nie jest natura. Nam się to wmawia, że tak powinniśmy się zachowywać. Proszę zauważyć, jak bardzo mocno muzułmanie bronią swojej tożsamości, swojego szacunku dla swojej religii i tak dalej. Przecież ten reżyser, który chciał w Holandii, bodajże tutaj proszę wybaczyć, ale został znaleziony z nożem w plecach, no więc tutaj nie ma dyskusji. Ale oni umieją szanować, rzeczywiście nie namawiam nikogo do...
No właśnie, bo to jest pytanie, co my mamy robić? Co my mamy robić, no, żeby też nie pozwolić deptać świętości, bezcześcić kościołów, Najświętszego Sakramentu? O ludziach już nie wspomnę.
No i czy my na pewno nie możemy sobie pozwolić na to, że jeśli podarta jest Biblia, profanowany krzyż, że my będziemy milczeć i udawać, że to jest wyraz artystyczny. To nie jest. Niech sobie, tylko proszę jeszcze zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Jeśli są profanowane symbole religijne, to dlaczego to dotyczy tylko chrześcijaństwa, a jakoś nie widać judaizmu czy islamu? Czy to jest jedyna religia, której symbole można profanować? Proszę sobie wyobrazić, że zostałaby spalona we Francji synagoga. Jaki byłby krzyk? Czy proszę sobie wyobrazić zamienienie jakiejś synagogi na meczet?
Tylko my to, księże profesorze, już wiele lat mówimy i o tym proszę sobie wyobrazić, że tam Koran jest rozdarty, prawda, i podeptany, że synagoga płonie, jak reaguje świat. I no, tego rzeczywiście nie ma, a przynajmniej nie słyszymy w takiej skali tysięcy świątyń, setek świątyń, które płoną, które są podpalane, jak choćby ostatnio katedra świętego Piotra i Pawła w Nantes, we Francji właśnie. W związku z tym, no, możemy to sobie wyobrażać, ale płoną katolickie świątynie i no i ciągle płoną.
Bo ojcze, oni nas proszą, chrześcijanie. Bo kiedyś biskup Warda, pokazywany na tych urywkach filmów, które przed chwilą mieliśmy tutaj na ekranie, możliwość zobaczyć. I tam tę literkę Nazara napisaną, to są okolice Mosulu, gdzie byliśmy z waszym operatorem, panem Piotrem i z ludźmi z telewizji. Mogliśmy to naocznie obserwować, jak te domy chrześcijan były naznaczone, czyli wskazany cel, co można ograbić, co można niszczyć. Oni zawsze nam mówią, słuchajcie, my nawet nie budujemy bardzo drogich czy eleganckich kościołów, takich jak wy w Europie, bo my co 30, co 40 lat mamy falę pogromów. Ale z drugiej strony my jesteśmy tak małą trzutką, że my nie mamy siły przebicia. I prosimy was o to, co ojciec mówi w Europie, bądźcie naszym głosem. Oczywiście my, ojcze, nie przekonamy wszystkich, bo jeśli w telewizji Trwam czy w Radiu Maryja przy jakichś takich większych wydarzeniach zawsze prosimy, upominamy się o prawa mniejszości religijnych. Tak jak w Polsce czy w Europie, muzułmanie mają pełną swobodę ciągle. Przecież proszę sobie wyobrazić sytuację, że chrześcijanie blokują jakąś jedną ważną ulicę Paryża, tak jak to robią muzułmanie, bo w ten sposób chcą pokazać rządowi francuskiemu, że jest za mało meczetów, żeby więcej pozwoleń na meczety dawano. Więc musimy być też głosem tych chrześcijan, bo oni się o swoje prawa nie upomną. I potem mamy efekt tego. No, od wielu lat, widzicie, tak samo no, porównajmy sobie sytuację w Polsce i na Węgrzech. No, mamy, w Polsce był minister do spraw pomocy humanitarnej. Pamiętamy czas pani minister Beaty Kempy, kiedy dzisiaj eurodeputowany, kiedy mieliśmy naprawdę fajne przełożenie i mieliśmy też ten głos odpowiedni. Węgrzy mają minister Ashby, do tej pory jest wszędzie obecny. Jest to jakoś bardziej sensownie prowadzone. I chociaż jest to mniejszy kraj, ale ta wrażliwość na tą problematyka prześladowań religijnych jest tam ogromna. No premier Orban, który co roku pod swoim patronatem organizuje potężne konferencje w Budapeszcie, zgromadząc ludzi ze wszystkich niemalże rejonów świata, tam gdzie chrześcijaństwo jest zagrożone, tak jak ostatnio chociażby byli i przedstawiciele z Etiopii, i przedstawiciele kościoła z Syrii, z Iraku. Tutaj mamy na zdjęciach księdza Douglasa. Ja może tylko, jeśli wolno, ojcze, taką historyjkę opowiem z tą panią, bo to ona miała namiot przy kościele i mówi, tyle do nas ludzi przychodzi, a ja potrzebuję lodówki. Mówimy, a po co pani ta lodówka? A on mówi, bo wiecie co, jak gotuję obiad dla mojego męża, to mi myszy go zjadają, a do lodówki myszy nie wchodzą. To jest ta pani, której zawieźliśmy później z księdzem Douglasem lodówkę. To taka tylko mała dygresja. Jakie potrzeby ci ludzie mieli, żeby być szczęśliwymi? I jeszcze jedno, co ta pani nam wtedy powiedziała. Pytamy ją, czy chce jechać do Europy, gdyby taka możliwość była. Księdz Douglas ją pytał, a ona mówi, księże, ja chcę jak najszybciej wrócić do mojego miejsca, do mojej wioski, tam są groby moich rodziców, tam jest moje miejsce. A to tylko tak chciałem skomentować te obrazki, które mamy akurat.
Tak, nawiasem mówiąc, wiem, że już jest zezwolenie Ministerstwa Obrony Narodowej na kolejny konwój, który wyruszy tak, do osób potrzebujących.
Pan minister Błaszczak jeszcze jako szef MSW też bardzo dużo nam pomagał, był mocno zaangażowany w sprawy pomocy właśnie uchodźcom. I teraz też dzięki jego życzliwości mamy obiecany samolot. Mamy już 12 ton środków chemicznych i środków odkażających, które chcemy zawieźć do Libanu, gdzie, jak pewnie państwo wiecie albo nie wiecie, bo niestety mało się o tym mówi, w Libanie mamy kolejnym krajem, który jest katastrofa. No, od grudnia mniej więcej mamy załamanie systemu bankowego. Wielu ludzi potraciło pracę. Inflacja jest taka, że wcześniej płacono za jednego dolara 1000 waluty libańskiej, natomiast dzisiaj mamy 7500, a nawet się to pogarsza. Młodzi ludzie są wyrzucani z mieszkań, bo nie stać ich na utrzymanie swoich domów, na wyżywienie. Są to dumni ludzie, więc patriarcha Raj bardzo mocno apelował, aby nie pozostawiać ich samych sobie. No chcemy przynajmniej w jakiś symboliczny sposób zawieźć trochę tych leków, trochę tego, tych środków do odkażania, żeby można było tam rozdać szczególnie w tych obozach dla uchodźców. No bo wyobraźcie sobie państwo, gdzie mamy 700 osób i jedynym, tak powiem, traktem sanitarnym dla tego całego obozu jest kran z zimną wodą. No więc domyślamy się, jakie warunki sanitarne tam mogą panować. Natomiast jeśli będzie wolno mi skorzystać z uprzejmości ojca, to zaapelowałbym może do właścicieli, może mleczarni, czy jakichś tego typu zakładów. Gdyby ktoś z państwa dysponował i chciał przekazać dla dzieci mleko w proszku, to bylibyśmy bardzo wdzięczni, bo chcielibyśmy jeszcze tego typu żywność zabrać wraz z tymi rzeczami, które służą do higieny i do odkażania.
Ja wspomniałem, księże profesorze, też o podpaleniu katedry świętych Piotra i Pawła w Nantes we Francji i tam policja złapała i postawiła zarzuty mężczyźnie pochodzącemu z Rwandy. Okazuje się, że to imigrant 39-letni, który od 5 lat był pracownikiem i wolontariuszem diecezji do której ta katedra należy. Gdy przyjechał, był bez dachu nad głową, był bez środków do życia. Pomoc otrzymał właśnie od miejscowej kurii łącznie z pracą. No i teraz właśnie płonęła ta katedra, 400-letnie organy zniszczone, witraże uszkodzone. Katedra, która ma ponad 500 lat. To taka, wydaje się, jeżeli te zarzuty się potwierdzą, wdzięczność
no tego człowieka. Może ojciec też pamięta, że było podpalenie klasztoru świętego Marcina. Kto go podpalił? Człowiek, który korzystał codziennie z kuchni tego klasztoru.
A dlaczego też tak się dzieje? Bo to jest zwykły ludzki odruch serca. Tutaj nawet chyba nie ma co mówić o wyznaniu religii. Po prostu pomogłeś mi. Dlaczego ja mam cię skrzywdzić?
No to ma ojciec odpowiedź, jak wygląda dialog. My możemy wychodzić z otwartym sercem, bo my mamy swoją kulturę europejską, mamy Ewangelię, którą żyjemy. Traktujemy każdego człowieka bez względu na to, jaki ma kolor skóry, bez względu na to, jaką religię wyznaje, jak naszego brata, bo przede wszystkim patrzymy na godność osoby ludzkiej wynikającą ze stworzenia na obraz i podobieństwo Boże. A tam jak ten człowiek po pracy w katedrze poszedł sobie do meczetu i posłuchał, że ten kraj należy zniszczyć i tych wyznawców szatana, czy jak się o nas mówi, czy czasami tych bałwochwalców, no to później nic dziwnego, że to takiego aktu dochodzi. Człowiek, który dostał pracę, na którym się pochylono. Czasami się dziwię naiwności niektórych, którzy mówią, że przyjmujmy. Nie jest problemem przyjmowanie, jest problemem zintegrowanie tych ludzi. Pokazanie im, że to, że ktoś wyznaje chrześcijaństwo, to nie tak jak w Pakistanie czy w Syrii, od razu musisz podeżnąć mu gardło, bo albo przejdzie na islam, albo tak go nawrócisz. No tak nie można. No. I to jest ta naiwność ojcze. Zresztą to była taka gorzka troszkę może satysfakcja, kiedy teraz znowu po tej fali uchodźców, podejrzewam, że znowu nas to czeka. Gazety niemieckie i francuskie pisały, a może jednak Polska i Węgry miały rację wtedy, kiedy mówiliśmy, że pomagajmy na miejscu, a nie ściągajmy tutaj falę uchodźców.
Zaprosimy też naszych słuchaczy, telewidzów do rozmów. Numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej 657-0011. Dla słuchaczy z południa 657-0012, zagranica 657-0013 i 14, telefony w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400. O prześladowaniu chrześcijan w Europie i w świecie mówimy dzisiaj z naszym gościem, ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Papieskiego Stowarzyszenia Polskiej Sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. To nasz gość. Proszę Państwa, zapraszam do telefonowania już teraz. Księże profesorze, mówimy też o tym dialogu, czy może braku...
Ojcze, dodajmy jeszcze tak? Uniwersytet kardynała Wyszyńskiego, bo rektor nas bardzo pilnuje.
Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego jak najbardziej, na którego, nie uniwersytetu, ale kardynała Wyszyńskiego, na którego beatyfikację z wytęsknieniem wciąż jeszcze czekamy. Poprawność polityczna na Wyspach Brytyjskich też, czytam księże profesorze, jest taka, że policja tamtejsza proponuje, by w swoich oficjalnych komunikatach nie używać już określenia dżihadysty, czy islamista, bo to są za mocne, takie, które mogą piętnować, dawać etykietę, tylko na przykład terrorysta z przekonań religijnych albo wyznawca ideologii Osamy bin Ladena. Największym zwolennikiem tej rewolucji językowej jest Brytyjskie Narodowe Stowarzyszenie Policjantów Muzułmanów, które liczy około 3000 członków.
Tego typu sytuacje będziemy mieć, bo uciekali już w języku od problemów, które mamy. No już nie będziemy przytaczać tych dowcipów, które o Niemczech krążą, że policjantami czy wojskowymi są muzułmanie, a tam wierność religii, wierność tym ideałom, które głoszą imamowie, jest ważniejsza niż obowiązek, niż lojalność wobec państwa, które daje im władzę. I to jest problem, no bo jeśli czytamy, że w takich Niemczech nie można znaleźć iluś tam set tysięcy uchodźców, czy zidentyfikować ich, czy inne tego typu kwestie się dzieją. No, pamiętamy też, że Niemcy, które przyjmowały Syryjczyków, wiadomo, to jest kraj wojny, grozi tam utrata życia, no ale potem, kiedy dowiedzieli się, że za ich socjal ci Syryjczycy jeżdżą na wakacje do Syrii, no to przecież wiemy, jakie było oburzenie w Niemczech, bo nie po to ich ściągano tutaj do Niemiec, żeby chronić ich życie, żeby potem oni za te pieniądze, które dostają tutaj, mieli, no jak gdyby opłacali potem państwo syryjskie, czy jak to się ładnie nazywa w Europie, reżim. Więc zwróćmy uwagę na taką naiwność Europy, która jest tutaj, że my nie umiemy, nie wypracowaliśmy metody na integrację. Zresztą to nie dotyczy tylko tej fali uchodźców, ale ja jeździłem przez wiele lat do Niemiec na zastępstwa wakacyjne jako student do miasteczka Lage koło diecezja Paderborn i tam było widać jak na dłoni 30 parę tysięcy miasteczko, gdzie kilka tysięcy uchodźców, emigrantów z Turcji, kilka tysięcy tak zwanych Niemców rosyjskich, którzy się nigdy nie zintegrowali i nigdy nie weszli w to, ten obieg, można powiedzieć, życia niemieckiego. I to pozostaje do dzisiaj problemem i te problemy się raczej bardziej kumulują niż jest ich coraz mniej. I tak samo będziemy mieć, widzimy, kiedy nasi politycy mówili o pewnych strefach no-go, czy w Szwecji, czy w Berlinie, no dopiero później z niemieckich gazet dowiedzieliśmy się, że wielu policjantów rezygnuje z pracy w policji, bo nie są w stanie wytrzymywać takich napięć i takich warunków, które im się stwarza. A Wielka Brytania zaczyna uchodzić za symbol takiego swoistego zakłamania czy poprawności politycznej, no bo możemy wszystko przykryć, ojcze, tylko pytanie, a gdzie jest prawda w tym wszystkim? Zresztą Brytyjczycy mają takie tendencje do poprawności politycznej, ale takiej do kamer. Ja pamiętam, kiedy w Oksfordzie byłem na parafii, tam miałem okazję być na kursie języka angielskiego kilka miesięcy i później no, odwiedzaliśmy naszych parafian prywatnie, więc oczywiście oficjalna wersja była taka, że wszyscy z dawnych kolonii brytyjskich mają prawo do przyjazdu do Wielkiej Brytanii, ale kiedy rozmowa schodziła na teren już bardziej prywatny, no to można było usłyszeć coś takiego, że czarny wygląda najlepiej w białych rękawiczkach i kiedy niesie srebrną tacę, więc to jest ta prawdziwa mentalność brytyjska, której nikt z nas nie usłyszy oficjalnie.
No, zastanawiam się właśnie nad tym, po co mają się integrować, skoro za pieniądze państwa przyjmującego wkrótce staną się większością i będą decydować nawet w związku z prawami demokratycznymi. Jeżeli będą większością, no to również i w radach miejskich, i w rządach będą demokratycznie dochodzili do głosu i wprowadzać później takie prawa, jakie wynikają już konkretnie z ich religii.
Ojcze, już mamy przedsmak tego, chociażby w Szwecji, gdzie jak podawano w jednym z miasteczek, nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale większość to byli muzułmanie, więc wybrali swoją władzę. Oczywiście zabrakło pieniędzy na choinkę czy na tego typu dekoracje świąteczne, ale na świętowanie Ramadanu zostały wszystkie pieniądze z puli miasta przeznaczone. To jest tylko drobny przykład tego, co nas czeka i przed czym przestrzegał nas papież Benedykt XVI w swoich publikacjach, mówiąc, że my, chrześcijanie w Europie, będziemy się musieli nauczyć czy przyzwyczaić do tego, że będziemy tu żyć jako mniejszość. Będzie to na pewno trudne, bo już z tego, co my mówimy, to widzimy, jak wiele problemów, jak wiele różnych kwestii przed nami.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam, halo.
No ja czekam na rozmowę właśnie.
Jest
szczęść Boże.
Pani na antenie, szczęść Boże, prosimy.
Proszę księdza, że Zofia z Wielkopolski się kłania. Ja chciałam powiedzieć, o tak, my daleko szukamy, a u nas już się zaczynają się dziać takie rzeczy. Ja rok temu byłam u lekarza, bo na łopatce mi się zrobił kaszak do operacji. W pierwszy dzień on mnie potraktował, tylko ja nie zauważyłam, że to o mnie chodzi, o moherowy beret. Ten lekarz, a w drugi dzień jak przyszłam na operację tego, to przyczepił się mojego krzyżyka i Matki Bożej i świętego Józefa. Nazwał świętego Józefa największym rogaczem świata. I ja powiedziałam, że mnie to nie interesuje, żeby zmienił zdanie, bo ja mam inne zdanie niż on. A on mówi, tak inne, ja mówię, tak inne. I na tym się rozmowa skończyła. Jak może lekarz tak do pacjenta w ten sposób się odnosić?
Nie mam pojęcia, ale skoro tak się odniósł, to widocznie
no
to może.
Tylko, ale proszę państwa, no mieliśmy przy okazji ostatnich chociażby wyborów parlamentarnych, tak zwane elity, jak traktowały ludzi, powiedzmy, czy ze wsi, czy tak zwana elita, która nie wiem, za kogo się uważa i kto dał jej miano do tego, żeby mienić się elitą, bo jak patrzymy na zachowanie...
Chciano przyłączyć Podkarpacie do Ukrainy, prawda, albo stworzyć dwie Polski z rządem gdzieś tam, może w Berlinie, no bo po co na terenach Polski, skoro i tak to jest tamten kierunek.
Szkoda, że ten taki znawca polityki berlińskiej, który myśli po francusku czy po niemiecku, nie przeniósł oczyszczalni ścieków z Berlina, bo to by mu się chyba przydało tutaj do Warszawy, bo akurat to by było potrzebne. Nie mamy najlepszą wodę mineralną, już nie będę mówił nazwy, która w Wiśle płynie do Płocka jako prezent.
No właśnie, więc...
Ale tutaj to pani zwróciła ciekawą rzecz, uwagę na ciekawą rzecz, że mamy ludzi, którzy roszczą sobie prawo do tego, żeby kogoś, kogo uważają za, nie wiem, mniej wykształconego czy słabszego...
Słabszego, bo pacjent zawsze jest słabszy w stosunku do lekarza, prawda? On przychodzi po pomoc.
Przecież nie przychodzi do lekarza dyskutować na temat dialogu międzyreligijnego czy symboli religijnych. Co jego to za przeproszeniem obchodzi? Ty się człowieku masz zająć, jak temu człowiekowi pomóc i wyprowadzić go z tej trudnej sytuacji, z którą on do ciebie przychodzi. Bo przecież nie przychodzi o to, żeby wypytywać twoje zdanie na temat religii czy na temat symboli religijnych. No ale to musimy reagować. Pani zareagowała właściwie, bo jeśli będziemy przemilczeć, no to tego typu chamskie zachowania będą się rozszerzać.
I myślę, że administracyjnie warto potraktować od razu skargę do dyrektora na coś takiego, bo to są absolutnie niedopuszczalne sytuacje, żeby lekarz zachowywał się w ten sposób.
No bo będziemy mieć później przypadek Ikei, gdzie człowiek tylko za zwrócenie czy zacytowanie Pisma Świętego będzie zwolniony w katolickim kraju, bo Ikea ma jakieś tam swoje wartości. No to wtedy Europa Zachodnia ma swoje metody. Po prostu trzeba kupować towary w Polsce i mamy święty spokój.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam, halo.
Nie będzie pochwalony z Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dodzwonił się Jan z Kraśnika.
Proszę panie Janie.
To rok temu czy dwa mieliśmy spotkanie z marszałkiem Sejmu i zadałem pytanie, czy widzi szansę, żeby powrócił krzyż na oznakowanie karetek pogotowia w Polsce, bo Polska jest w Europie. No i takie było wymijające, taka odpowiedź, taka tak po prostu spławił mnie, no. A jeszcze mam też oznakowanie, mam kalendarz przed sobą z 1983 roku i są znaki informacyjne. Informacyjny znak, który informuje, że jest szpital. Teraz już nie ma tych znaków, bo tu widnieje krzyż. Mhm. Chciałbym też odnośnie tego tematu oznakowania krzyży i chrześcijaństwa naszego.
Dziękuję bardzo panie Janie, księże profesorze.
No ja nie jestem znawcą futbolu, ale młodsi pewnie nasi telewidzowie czy państwo, którzy interesujecie się futbolem, drużyny hiszpańskie, które zostały sprzedane do krajów arabskich, też musiały pousuwać ze swoich koszulek czy ze swoich znaków klubowych znaki krzyża, bo to rani. Więc zobaczcie państwo, jak to się wszystko ładnie niestety dla nas tragicznie prezentuje. Za pieniądze jesteśmy w stanie sprzedać nawet znak krzyża.
Zapraszamy państwa dalej do rozmowy. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
wieków.
I Maria
zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz z Gdańska. Chciałem poruszyć ten temat w trzech takich blokach. Pierwszy, przez pewien okres mojego życia spędziłem bardzo długo czasu w Iraku. Mieliśmy swojego kapelana, jego parafia wynosiła około 6000 kilometrów. Przyjeżdżał do nas co dwa tygodnie. I można powiedzieć, że my jako chrześcijanie na południu Iraku, niedaleko Basry, gdzie zamieszkiwało dużo Chaldejczyków, cieszyliśmy się takim, można powiedzieć, pewnym poważaniem, bo Arabowie nas poważali w odróżnieniu od naszych przyjaciół ze Związku Radzieckiego, tylko dlatego, że byliśmy chrześcijanami, że wierzyliśmy, że nie wyparliśmy się naszej wiary. Drugi blok, który chciałbym poruszyć, to Europa. Był kiedyś taki przypadek, że pewien Włoch, nie pamiętam nazwiska, startował na przewodniczącego Komisji Europejskiej, teraz pani z Niemiec pełni tą funkcję.
Rocco Buttiglione.
Tak, i coś się okazało. Nie został przewodniczącym. Dlaczego? Czy brał łapówki? Czy jego moralność była dość krzywa? Nie. Po prostu był chrześcijaninem. W chrześcijańskiej Europie chrześcijanin nie może zająć stanowiska, tylko dlatego, że wyznaje pewne zasady moralne. No i my się dziwimy islamistom, że traktują nas jak traktują. A trzeci, i to mnie najbardziej boli, to co się dzieje u nas. Rządzą socjaliści, a lewacy, bo tak trzeba to nazwać, nawet faszyzujący lewacy, traktują chrześcijan, nas, jako drugi gatunek ludzi. To jeżeli wyznajemy swoje zasady, jeżeli mówimy o tym, w co wierzymy, nawet nie, jaki mamy dekalog, bo że małżeństwo to jest małżeństwo mężczyzny i kobiety, okazuje się, że ta pani nie może już uczyć na tym uniwersytecie. Po co? No bo jest inny trend. To jest B, nie jest nowoczesna. Czy tak ma wyglądać nasz kraj, gdzie ponad 90% ludzi jest katolikami czy ludźmi ochrzczonymi? No w jakim kraju my żyjemy? My się toczymy po prostu tak powolutku, jak Europa Zachodnia. Potem się będzie wyburzało kościoły, albo robiło mieszkania, albo sprzedawało wyposażenie jak w Holandii. Bo mnie kiedyś bardzo zasmuciła wiadomość, że ktoś przywiózł ławki do Polski z kościoła, który był likwidowany w Holandii. Bo kościół nie jest polski, nie jest niemiecki, nie jest holenderski, jest nasz. Nas chrześcijan. A myśmy zapomnieli, że jeżeli nie będziemy razem, to będziemy po prostu skazani na zakładę. I tak wygląda być może nasza przyszłość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Tadeuszu.
No niestety smutne pewne wnioski się nasuwają po telefonie pana Tadeusza, ale po pierwsze, faktycznie chrześcijanie, którzy są autentycznymi wyznawcami Chrystusa, tak jak to mieliśmy w Syrii, którzy byli w stanie nawet oddać życie za wiarę. Pamiętamy tych męczenników z Maluli, gdzie młodzi chłopcy jeden po drugim coraz bardziej brutalnie mordowani, żeby się wyrzec Chrystusa. Żaden nikt z tego nie zrobił. I oni mają respekt. Ksiądz Douglas, który lepiej zna, przepraszam, Koran niż ci jego oprawcy, często go potem pytano o wyjaśnienie pewnych rzeczy z Koranu i tak dalej. Jego chaldejskiego księdza, więc oni mają szacunek dla tych, którzy są autentycznie wyznawcami. Przez tak jak pan wspomniał, ale jaki mamy efekt? No w tym Iraku wspomnianym, gdzie no wiadomo co się stało, że nie będziemy tego wracać, ale w 2003 roku mieliśmy 1,5 miliona chrześcijan. Dzisiaj mamy poniżej 100 tysięcy. Chaldejczycy, patriarcha, dzisiaj kardynał Sacco, no oby nie był tym, który zamknie drzwi kościoła chaldejskiego w Iraku, w jego ojczyźnie. No to jest ten problem, przed którym realnie my stoimy. Widzieliśmy arcybiskupa Wardę, który też odprawiał mszę świętą gości w Polsce kilka razy. To jest ten ich ból i to jest to ich myślenie, tak jak pan mówił. Druga rzecz, no to Rocco Buttiglione, który jest symbolem tego, w jaką stronę my idziemy. No proszę państwa, jeśli my nie uświadomimy sobie naszej odpowiedzialności za wrzuconą kartkę wyborczą, kogo my wybieramy, no to wtedy będziemy, no będziemy szli jak te owce na rzeź nieme. No bo wtedy będziemy oddawali to pole, będziemy oddawali miejsce tym wszystkim, którzy z nas kpią. Ile można, jak może chrześcijanin głosować na kogoś, kto kpi z chrześcijaństwa, kto będzie nam mówił, czy do tego doprowadzał, że pani Środa, czy pani Płatek to będą główne specjalistki od teologii i od tego i od przepowiadania w kościele. No jeśli taki kościół chcemy mieć, to proszę bardzo, ale potem nie miejmy pretensji do tego, że się z nas śmieją, że nas opluwają. Jeśli będziemy kościołem milczenia, to do tego doprowadzimy. Luksus milczenia nie jest dla nas. I musimy mieć tego świadomość, bo to naprawdę nie są przelewki, że jeśli, tak jak pan wspomniał, jeśli tak będziemy robić, to tak się będzie działo. Więc miejmy świadomość tego, co sobie sami gotujemy i jaki los sobie chcemy przygotować. Bo mamy wystarczająco. Czy weźmy przykład chociażby wyśmiewania się z praktyk religijnych prezydenta. No, mamy prezydenta, który pojechał do Matki Bożej Częstochowskiej, symbolu, myślę, nie tylko dla ludzi wierzących, królowa Polski, ten symbol wolności, tego niepoddania się zalewowi szwedzkiemu i już jest dla wszystkich źle. Ale to, że żona drugiego kandydata tam wyśmiewa kościół, bo uważa, że ją zawiódł, czy tam jakieś inne pretensje ma do kościoła, to wtedy jest dobrze. Czyli pluć na kościół można, ale jeśli ktoś pojedzie sobie prywatnie, pomodlić się do Matki Bożej, tak jak to zrobił pan prezydent Andrzej Duda, to już jest pretensja, to już jest problem. Tak?
Bardzo proszę, Telewizja Trwam, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, ja mieszkałam za granicą Wielkiej Brytanii 14 lat. Można powiedzieć, że jakoś tam mi się powiodło, ale ja po prostu stamtąd uciekłam, bo to jest takie życie, to już jest takie piekło na ziemi. Jak wygląda życie bez Boga, jak wygląda życie, które zostało całkowicie sekularyzowane, gdzie wyrugowano wszelkie wartości chrześcijańskie i co bardzo ważne, według mnie takie poczucie wstydu, to my w Polsce jeszcze sobie nie zdajemy sprawy, jak straszne jest właśnie takie społeczeństwo, gdzie zanikają zupełnie więzi rodzinne, gdzie zanika poczucie odpowiedzialności, przyzwoitości i jakie to później rodzi konsekwencje, jak daleko idące skutki typu dewiacje wśród nawet zwykłych ludzi. Nie tylko wśród jakichś celebrytów, wśród elit, ale także wśród zwykłych ludzi. No, to jest po prostu przerażające. I ja myślę, że my sobie nie zdajemy trochę sprawy, jak bardzo Polska jest jeszcze wyjątkowa, jaką jest wyspą na tle Europy, gdzie jeszcze właśnie istnieje taka telewizja Trwam, gdzie jeszcze taki głos można usłyszeć. W Wielkiej Brytanii nikt nie odważy się skrytykować islamu, nikt nie odważy się skrytykować problemów wynikających ze współżycia z mniejszością czarną. Tam po prostu to grozi natychmiast ostracyzmem społecznym, problemami w pracy, utratą pracy. To są takie absurdy, że my sobie zupełnie nie zdajemy sprawy, jak bardzo są indoktrynowane nasze dzieci tam od samego początku. Na przykład w szkołach w Londynie jest tylko mięso halal w stołówkach szkolnych, to znaczy mięso zabijane zgodnie z rytuałem islamskim, gdzie zwierzęta się powoli wykrwawiają, a imam odprawia modlitwę, ponieważ nauczycielom jest łatwiej, jakby nie muszą wtedy pilnować, czy muzułmańskie dzieci jedzą właśnie takie posiłki zgodne z ich religią. W związku z tym wszystkie dzieci jedzą takie posiłki. Nikt rodziców chrześcijańskich czy innych religii, czy niewierzących nie pyta, czy nam się to podoba, czy nie. Nauka religii to jest właściwie religioznawstwo, gdzie w takiej samej mierze uczy się dzieci o islamie, o buddyzmie, o judaizmie, jak i chrześcijaństwie. To jest po prostu jedna z jakichś tam opcji takich historycznych. No, tam kwestie religijne nie pojawiają się w żadnych mediach już. Natomiast wszędzie wylewa się taka promocja zepsucia. Promocja takiego seksu i to takiego takich dewiacji seksualnych i to jest oklaskiwane jako forma odwagi. No jest to po prostu straszny świat. Jest to straszny świat i ja Bogu dziękuję, że w tych wyborach jeszcze udało nam się obronić naszą tożsamość, obronić nasze dzieci i nasze społeczeństwo przed tym zepsuciem, ale nie wiem, jak długo nam się to uda, ponieważ jest to olbrzymi napór, jest to wielka siła, która wygrywa w całej Europie. I jedna jeszcze tylko taka refleksja, ja nie wiem, no pewnie państwo widzowie pamiętają, jak nam było trudno gdziekolwiek wyjechać za granicę. Jeszcze w czasach PRL-u nie mieliśmy paszportów, ale też musieliśmy mieć wizy. Te granice były strzeżone. Później nawet już po upadku PRL-u też były wizy. Też można było zostać zwróconym z zagranicy. A teraz te granice są zupełnie otwierane. Nikt ich nie pilnuje, nikt ich nie strzeże. Jakby z czego to wynika? Ja naprawdę nie sądzę, że to jest przypadek. To nie jest przypadek i to czemuś służy. I my musimy sobie zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje i o co tutaj chodzi i zacząć myśleć krytycznie i być takim krytycznym wobec tego, co przychodzi do nas z zachodu i chronić nasze dzieci, bo one przez właśnie te nowe media, przez internet bardzo łatwo ulegają tym wpływom i to jest naszym obowiązkiem, żeby je przed tym chronić. I no, módlmy się, żeby Polska zachowała tę tożsamość i wierność Bogu jak najdłużej. Takie jest moje życzenie.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Agato za telefon. Z Panem Bogiem, księże profesorze.
Dziękujemy za ten głos, bo to jest głos świadka, ale to jest najbardziej cenne, bo my możemy opowiadać, bywamy zazwyczaj z krótkimi wizytami w Anglii, czy ja, czy może ojciec, ale ktoś, kto tam przeżył kilka lat i doświadczył tego na swojej skórze, to jest nam w stanie to opowiedzieć i pokazać całe zagrożenie, jakie jest. Pamiętam o tych pielęgniarkach, które, czy stewardessach, które były zwolniane za to, że miały krzyżyk na szyi, czy za wspomnienie, czy za propozycję pomodlenia się za chorego, wylatywało się z pracy. No to są te formy dyskryminacji, które są obecne. Myślę, że Anglii trzeba by się było kiedyś dłużej przyjrzeć, bo to jest kraj, który jest dla nas bardzo ciekawy, bo z jednej strony uważa się za tolerancyjny, a z drugiej strony widzimy, co tam się dzieje, zwłaszcza w stosunku do chrześcijan. I pani też zwróciła uwagę na to, o czym my mówimy, no, na tej wielkiej odpowiedzialności nas wszystkich, bo nie jest tak, że tylko biskupi czy księża będą nas prowadzić i za nas odpowiadać, ale każdy z nas musi być tym wiarygodnym chrześcijaninem i musi dawać świadectwo życia tam, gdzie żyje, gdzie pracuje, gdzie mieszka, bo to jest niezmiernie istotne. I jeśli my to sobie zaniedbamy i będziemy tylko czekać, że inni to za nas załatwią, a my nie będziemy się narażać, bo ktoś nas palcem wytknie, czy nas jest moherowym beretem, no to będziemy mieli to, co mamy na zachodzie. Inni załatwią to, że się pozamyka kościoły, inni pozamieniają kościoły na hotele, na bary, na dyskoteki, a my będziemy potem wielce zdziwieni, jak to się mogło stać, kto to zrobił. To jest niestety taka mentalność, do której nas się chce troszkę przymusić, żebyśmy byli obojętni, a to jest najgorsze, co możemy sobie zafundować.
Pamiętam, księże profesorze, jak no, takie zdziwienie, może oburzenie niektórych wywoływały informacje, że gdzieś choćby nazwa Boże Narodzenie w Europie jest zamieniana na ferie zimowe, jakieś inne tam określenia. W każdym razie, żeby unikać tego typu, jak odchodzi się od symboliki chrześcijańskiej, chociażby w życzeniach, w kartkach świątecznych, pomija się jakby głównego bohatera świąt Bożego Narodzenia, czyli Jezusa Chrystusa, a zwraca się uwagę na wszystko inne, na śnieżek, na płatki śniegu, na czapeczkę, prawda, no bo jakaś tam symboliczna, coraz bardziej zima, saneczki, oczywiście Mikołaja świętego być nie może, no szopka bożonarodzeniowa oczywiście też znika z różnego rodzaju symboliki tych świąt, ale także słyszymy, że w różnych samorządach w Polsce, kiedy organizuje się jeszcze pod nazwą spotkanie opłatkowe, ale pewnie i to się wkrótce zmieni, jest spotkanie opłatkowe bez opłatka, bo to też symbol chrześcijański, bez księdza, bez całej tej, no bez sedna sprawy, po prostu to jest bez sedna sprawy takie spotkania organizowane w samorządach w Polsce.
No wiemy, akurat w tym mieście, w którym od kilkunastu lat mieszkam, to mam okazję doświadczać tego, jak to ci, którzy są rzekomo katolikami, prowadzą to miasto, ale mniejsza z tym. Ojciec dotknął bardzo ważnego tematu, że najpierw już z poziomu języka rugujemy religię. Nasze biuro w Anglii, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ma kartki, to są często jakieś ikony przedstawiające sceny Bożego Narodzenia, czy kartki świąteczne, mają niesamowitą ilość zamówień, bo właściwie jest to jedyne miejsce, gdzie jeszcze można kupić kartki z motywem religijnym. W szkołach likwiduje się szopki, bo dlaczego? No żeby nie razić uczuć innych wyznawców religii. Szkoły katolickie mają to w cudzysłowie nieszczęście, że są traktowane przez wszystkie jako szkoły o bardzo wysokim poziomie i bardzo chętnie się wysyła dzieci, niekoniecznie chrześcijańskie, do takich szkół. No ale potem mamy efekty tego, że niestety nauczyciele, którzy się boją, bo są przepisy, są różne takie jakieś naciski, żeby to, co jest religijne, to, co jest chrześcijańskie, wymazywać z tego. Dlaczego takiej samej wrażliwości nie ma na islam, na inne religie, tylko chrześcijaństwo jest aż tak drażliwe? No to proszę sobie wyobrazić, że my w Europie będziemy usuwać szopkę, będziemy usuwać choinkę, będziemy usuwać wszystkie symbole, które kojarzą się z chrześcijaństwem i zderzmy to z tym chrześcijaństwem, które jest dzisiaj w Syrii, w Iraku czy w Pakistanie, w wielu miejscach na świecie, gdzie oddaje się życie za Chrystusa.
Tak, więc jeżeli będziemy wyzbywać się tej symboliki sami, jeżeli będziemy w życzeniach życzyć sobie tylko zdrówka, 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 bo zdrówko jest najważniejsze, bez odniesienia do Pana Boga, do Jego błogosławieństwa, do Jego łask, to po prostu poganiejemy i, no i trzeba stanąć tutaj wprawdzie też o takim poganieniu i, no i odchodzeniu powolnym od Ducha Bożego. Jeszcze jeden telefon spróbujmy przyjąć. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Michał z Warszawy. Ja mam pytanie do szanownego gościa. Jak to było możliwe? Jak to się stało, że w wojnie 1920 roku Polska obroniła wartości chrześcijańskich i zasad chrześcijańskich, mimo że w Polsce była bardzo silna masońska piąta kolumna oraz Polska była zalana 5 milionami ulotek propagujących zasady komunizmu, rodziny bez zasad, wspólne żony, wspólny majątek, wartości, które obecnie stara się wprowadzać Unia Europejska. I wtedy Polska, naród był odporny na te argumenty. A w tej chwili niszczenie chrześcijaństwa ma miejsce w Polsce i my stopniowo staczamy się do poziomu zachodniej części Unii Europejskiej, która być może niedługo w ogóle zdelegalizuje chrześcijaństwo.
Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Michale, księże profesorze.
No ja nie jestem historykiem, ale pewne rzeczy, które się same nasuwają, to, że proszę pamiętać, że wtedy Polska i przeciętny Polak rozumiał, co to znaczy wolność. Myśmy żyjemy w kraju, gdzie dzięki Bogu, i oby tak zawsze było, od wielu dziesiątków lat nie było wojny. I myślę, że też czasami zapominamy o tym, jak dobrze nam tutaj jest. I unikamy często, proszę zauważyć, my często unikamy mówienia już o Iraku czy o Syrii. Ci ludzie się czują zapomniani, bo nie chcemy reagować, bo jeśli widzimy mordowanie dzieci, czy głodujące dzieci, które umierają, czy chrześcijan powypędzanych ze swoich domów, no to musielibyśmy zareagować, tak nam nakazuje religia. A często my niestety pozostajemy obojętni. I to jest też nasz wyrzut. A to, co pan wspomniał, no odpowiedzialność rodziny przede wszystkim, bo jeśli my nie formujemy, niedawno był taki program pokazujący właśnie, jak młodzi ludzie, bardzo młodzi szli, zaciągali się sami do armii, żeby bronić ojczyzny. No czy wyobraża sobie pan dzisiaj 17-18-latków, którzy idą bronić obronić ojczyzny, przecież by było od razu jakieś tam organizacje finansowane przez Rosję czy inne pacyfistyczne, które by mówiły, że tak nie trzeba i tak nie wolno robić. No, niestety, jeśli nie będziemy mieć zdrowej rodziny, czy nie będziemy mieć też to, co mówimy o repolonizacji mediów, czy jeśli media, które są w 80% niemieckie, będą kształtować naszą świadomość, naszą moralność, no to potem się nie dziwmy, że mamy takich Polaków, czy pseudo-Polaków, bo prawie że Niemców, czy takich, jakich nas są Niemcy widzieć. I to jest problem, przed którym my stajemy, my dorośli, którzy musimy sobie zdawać z tego sprawę i mieć tego świadomość, bo jeśli nie zadbamy o to, to niestety no, zniszczymy tego ducha narodu. Zresztą pamiętacie Państwo, ile milionów ludzi było i zbierało podpisy po to, żeby jeden kanał telewizyjny na dziesiątki innych miał miejsce na multipleksie. Bo w katolickim kraju, jak to już niejednokrotnie wspomnieliśmy, nikt nie chciał dopuścić do tego, żeby w prawie 40-milionowym kraju jeden kanał telewizyjny był dedykowany stacji katolickiej. No to o czym my mówimy? To już mamy odpowiedź.
Ostatnio pan redaktor Grzegorz Górny na antenie Radia Maryja wspominał, że gdyby we Francji takie treści, jakie są na antenie Radia Maryja, czy telewizji Trwam także, chociażby teraz były obecne, to przynajmniej dotkliwe kary finansowe by groziły, czy mogły grozić za te treści. Kto wie, księże profesorze, czy i nasze spotkanie, nasza audycja nie zostanie potraktowana jako mowa nienawiści i szerzenie jakiejś nienawiści międzyreligijnej, bo tak też może to zostać zinterpretowane mylnie, od razu powiem. Mylnie.
Ojcze, zaraz możemy odesłać do tych, którzy przeżyli ten dialog na własnej skórze. Księdza Douglasa, wielu innych, czy księdza Dinkę, czy jeszcze wielu innych. Bo my mówimy o tym, czego oni doświadczyli i tego im nikt nie odbierze i nam. Mówimy jako świadkowie, a nie jako teoretycy.
A co do też roku 1920, to zapraszam pana Michała, być może słuchał, a być może nie, homilii księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z Jasnej Góry, z naszej pielgrzymki, która odbyła się w tym roku, właśnie w tych szczególnych okolicznościach. Tam były odniesienia do roku 1920, do listów i postaw biskupów wówczas sprzed 100 lat. Myślę, bardzo ciekawa historycznie, ale także profetycznie. Homilia księdza arcybiskupa, której ja z wielką uwagą też wysłuchałem. A z księdzem profesorem, proszę Państwa, nie rozstajemy się, tylko może na chwilę, na 2 godziny, bo o 21.30 połączymy się ponownie, tym razem już telefonicznie i będziemy rozmawiać na antenie Radia Maryja. 21.30. Księdzu profesorowi za tę część dziękuję, zapraszam na drugą.
Dziękujemy Państwu za wspaniałe telefony. Dziękuję Ojcu.
Ksiądz profesor Waldemar Cisło, UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także dyrektor sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie, był naszym gościem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.